Rozdział 27. Jak Nachman Piotr Jakubowski został ambasadorem. Dwór w Brünn to nie tylko miejsce pustych uciech i targ wszelkich próżności. W pokojach na pierwszym piętrze, zwanych kancelariami, trwa nieustanna praca. Jakub zjawia się tam już z samego rana i dyktuje listy, które potem trzeba przepisywać i rozsyłać. Obok, z pomocą zwierzchowskiej, jest prowadzona cała buchalteria dworu. W trzeciej kancelarii Czerniawscy, siostra pańska i jej mąż, zajmują się naborem młodzieży. Odpisują na listy, negocjują z rodzicami młodzieży przysyłanej na pański dwór. O ile druga kancelaria zajmuje się sprawami dworu, o tyle pierwsza to małe Ministerstwo Spraw Zagranicznych, trzecia zaś resort gospodarki i handlu. Jeszcze w grudniu 1774 roku wyruszają z Wiednia do Istambułu najlepsi posłańcy Jakuba: Paweł Pawłowski, Jan Wołowski i szwagier, czyli Jakub Kapliński, Chaim, który po śmierci Towy zabrał całą rodzinę i przybył do Brünn. Przed wyjazdem odprawiana jest uroczysta ceremonia, w czasie której Jakub wygłasza mowę. Nazywa ich wojownikami Mesjasza, którzy nie mają żadnej religii. Wiele razy to słyszeli. Jedyne, co mają, to misję, a misja jest tajna. Trzeba zyskać przychylność sułtana, odnaleźć starych popleczników, zaproponować swoje usługi. W wieczór poprzedzający ich wyjazd długo trwają wspólne modlitwy, zakończone modlitwami w kręgu i śpiewami. W tych ceremoniach biorą udział wszyscy, także goście. Lecz potem zostają tylko bracia oraz siostry i zaczyna się uczta z wielką ilością wina morawskiego, które im dobrze tu posmakowało. Jest tak jak dawniej, jak w Iwaniu. Lecz teraz cudze uczynki stają się symboliczne, stały się rytuałami. Wciąż jednak są sobie bliscy, potrafią rozpoznać się po zapachu, po dotyku. Wszystko budzi wzruszenie. Pociągła twarz Jana Wołowskiego, jego świeżo wygolone policzki i wielkie wąsy. Drobne ramiona Pawłowskiej, jej niski wzrost, wielka siwawa czupryna Jeruchima Jędrzeja Dębowskiego, utykanie Zwierzchowskiej. Wszyscy się postarzeli. Mają już dorosłe dzieci, a niektórzy są już dziadkami. Inni pochowali żony czy mężów i zawarli nowe małżeństwa. Spotkały ich wielkie tragedie i dramaty, śmierć dzieci, choroby. Na przykład Henryk Wołowski miał niedawno atak apopleksji, po którym został mu niedowład prawej części ciała. Odtąd mówi niewyraźnie, ale jego siły życiowe pozostały te same, co kiedyś. Ostatnio, prowadzony przez córki, osobiście musztrował kolorowy legion pstrokatych, młodziutkich niby żołnierzy. O świcie, kiedy posłańcy wyruszają, dwór jest jeszcze cichy. Kobiety przygotowały już wczoraj kosze z prowiantem na drogę. Konie wydają się jakieś zaspane. Jakub wychodzi na podwórzec w czerwonym jedwabnym szlafroku. Każdemu z posłańców daje złotą monetę i błogosławieństwo. Mówi im, że od tej misji zależy przyszłość prawowiernych. Powóz rusza po brunneńskim bruku do rynku, skąd wyjedzie z miasta, kierując się na południowy wschód. Wracają po kilku miesiącach z niczym. Tak doświadczeni ambasadorowie, a nawet się nie dostali przed oblicze sułtana, zmitrężywszy kilka tygodni. Wiosną 1775 roku, wtedy gdy Jakub uważa się za największego przyjaciela cesarza, wysyła drugie poselstwo do Stambułu. Tym razem jadą Piotr Jakubowski z Ludwikiem Wołowskim, synem Jana Wołowskiego. Wracają z Turcji jesienią po pół roku i okazuje się, że ich misja też się nie powiodła. Nie tylko nie udało im się dotrzeć do sułtana, stało się coś znacznie gorszego. Za poduszczeniem Żydów stambulskich oskarżono ich o herezję i spędzili 3 miesiące w stambulskim więzieniu, przez co Jakubowski rozchorował się na płuca. Na dodatek urzędnicy sułtańscy skonfiskowali im całe pieniądze, które mieli dać sułtanowi w czasie audiencji w Darze. A było tego sporo. Słali rozpaczliwe listy z więzienia, ale Jakub ignorował je. Może chory, może zbyt zajęty bywaniem na cesarskim dworze. Możliwe jest jednak, jak twierdzi z uporem Jakubowski, że żadne wieści z Turcji do niego nie doszły. Misja była ta sama. Zyskać sobie przychylność sułtana, obiecać wierną służbę, ukazać korzyści z tak bliskiego dojścia do cesarza, pomówić o nagrodzie, jaka mogłaby być, gdyby... Już Jakubowski będzie wiedział, jak to zrobić. On najlepszy w tureckim i umie roztaczać wizję. Wrócili chudzi i wymęczeni. Aby mieć za co wrócić, musieli zaciągnąć pożyczki w Stambule. Jakubowski, suchy jak wiór, kaszlący. Bołowski z jakimś cieniem na twarzy. Pan ich nawet nie wita. Wieczorem, według starego rytuału, każe Jakubowskiego obić za utratę pieniędzy. Z ciebie, Jakubowski, to żadnego pożytku nie ma. Jesteś osioł stary, uparty, mówi. Do pisania się nadajesz, a nie do ludzkiej pracy. Jakubowski próbuje się bronić. Przypomina wtedy chłopca 10-letniego. To po coś mnie słał? Nie masz, że to młodszych ode mnie, lepiej mówiących językami? Kara odbywa się tak. Kładzie się skazanego na stole w samej koszuli i każdy ze zgromadzonych prawowiernych braci i sióstr musi witką ciąć przez plecy leżącego. Pan zaczyna i siecze zwykle bez litości. Za nim idą mężczyźni, ale już biją słabiej. Kobiety zaś zwykle zamykają oczy i uderzają leżącego niby palemką, chyba że któraś ma jakiś własny powód do obicia. I tak właśnie jest z Jakubowskim. Z pewnością niektóre razy są bolesne, ale krzywda mu się nie stanie. Po wszystkim zwleka się ze stołu i odchodzi. Nie odpowiada na wezwanie Jakuba, żeby został. Koszula wisi mu prawie do kolan, rozchełstana z przodu. Twarz nieobecna. Mówią, że Jakubowski na starość zdziwaczał. Odchodzi nawet się nie odwracając. Po jego wyjściu, gdy zapada milczenie i trwa odrobinę zbyt długo, a wszyscy mają spuszczone głowy, pan zaczyna mówić i mówi bez przerwy, szybko, tak że trudno to zapisywać i osamotniony w pisaniu Dębowski w końcu odkłada pióro. Powiada on, że dla nich świat będzie zawsze zagrożeniem, dlatego muszą się trzymać razem i wzajemnie wspierać. Muszą porzucić stare rozumienie wszystkich spraw. Bo tamten stary świat już się skończył. Przyszło nowe, a ono jest jeszcze bardziej bezwzględne i wrogie niż to, co było. To są czasy wyjątkowe i oni muszą być wyjątkowi. Muszą żyć razem, blisko siebie i muszą się ze sobą wiązać, nie z obcymi, tak żeby powstała wielka rodzina. Jedni w tej rodzinie będą stanowić trzon, inni będą luźni. Dobra powinni traktować jako wspólne, a tylko zarządzane przez pojedynczych ludzi. I ten, kto ma więcej, dzieli się z tym, któremu brakuje. Tak było w Iwaniu i tak musi pozostać tutaj. Zawsze. Dopóki się dzielą tym, co mają, dopóty istnieją jako machna, kompania i są tajemnicą dla innych. Tę tajemnicę należy za wszelką cenę utrzymać. Im o nich inni mniej wiedzą, tym lepiej. Będą wymyślać o nich niestworzone historie. Tak, dobrze, niech wymyślają. Lecz na zewnątrz nigdy nie wolno dać powodu, żeby przekroczone zostały prawo lub zewnętrzne ludzkie obyczaje. Każe im stanąć w kręgu i założyć sobie nawzajem ręce na ramiona. Głowy mają być lekko pochylone do środka, oczy skupione na punkcie w środku okręgu. Mamy 2 cele, mówi Jakub. Pierwsze to jest dojście do Daat, wiedzy, przez którą uzyskamy wieczne życie i wyrwiemy się z więzienia świata. Możemy to uczynić w sposób bardziej przyziemny, własne miejsce na ziemi, kraj, w którym zaprowadzimy swoje własne prawa. A ponieważ świat garnie się do wojny i się zbroi, upadł już stary porządek i my musimy się włączyć w to zamieszanie, żeby ułowić coś dla siebie. Dlatego nie patrzcie podejrzliwie na moich huzarów i moje chorągwie. Ten, kto ma chorągwie i wojsko, choćby najmniejsze, jest na tym świecie uważany za prawdziwego władcę. Potem śpiewają i Gadel tę samą pieśń, co w Iwaniu. Na zakończenie, gdy już zbierają się do wyjścia, Jakub opowiada im jeszcze sen, który miał zeszłej nocy. Śnił mu się król Stanisław Poniatowski, że uganiał się za nim i za Awaczą i chciał się bić. Widział też w tym śnie, że jego, Jakuba, prowadzono do cerkwi, lecz ona była w środku doszczętnie spalona.